Drodzy bracia i siostry, czy zastanawialiście się tak nad tym słowem, które przed chwilą słyszeliśmy, jak to jest możliwe kazać komuś kochać? Jak to może zadziałać? Wiadomo, w niektórych krajach kulturowych, w naszym też, może już nie dzisiaj, ale w sytuacji naszych rodziców czy dziadków, zdarzało się, że rodzice szli w swaty, wybierali, mieli córkę, ktoś tam miał syna i rodzice się dogadywali, to będzie małżeństwo. I najbardziej niezrozumiałe jest to, że niejednokrotnie to było małżeństwo. I rzeczywiście wielokrotnie ta miłość między tymi ludźmi była. Chociaż zaczęło się jakby od pewnego nakazu. Ale jeszcze raz powtarzam to pytanie. Jak można przekazać komuś kochanie? Jak można na to wpłynąć, wywołać w człowieku taki stan oddania? Bo miłość właśnie realizuje się poprzez oddanie, poprzez rezygnację z siebie, poprzez bycie dla kogoś. Jak może coś takiego nakazać? Przechodzimy ulicą i wyobraźcie sobie, że ktoś będzie wam kazał oddać życie dla tej drugiej osoby. No nie tak spontanicznie, nie wiem, że będzie złodziej biegł i torebkę zabierze jakiejś kobiecie, pobiegniecie za tym złodziejem albo staniecie w obronie. Może jeszcze spontanicznie, emocjonalnie jakoś może dałoby się stałoby się, żebyśmy tak zareagowali. Ale gdyby to był nakaz miłości, bądź przy tej osobie. Bądź dla niej. Zapytaj, czego jej potrzeba. A ona powie, tak, potrzeba mi, bo jestem chora, bo sobie nie radzę. Potrzeba mi codziennie jakiejś pomocy. I taka miłość miałaby się w ten sposób realizować. Powiedzmy. Jak jest możliwe nakazać człowiekowi tak ustawić swoje życie, żeby był oddany. A Jezus mówi przecież, miłujcie. Moi drodzy, zdanie, które przykuwa moją uwagę z dzisiejszej Ewangelii, poza tym, o którym powiedziałem, to jest to, o którym mówi Jezus objawem. Zapytał Juda, Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Po 3 latach publicznej działalności, kiedy Jezus był dla wszystkich do późnych godzin nocnych często, nauczał, tłumaczył, spotykał się z tłumami, ale spotykał się też indywidualnie. Mówił o Bogu, mówił właśnie także o miłości, o prawdziwym rozumieniu, właściwym rozumieniu przykazań, prawdziwym kulcie, modlitwie, uzdrawiał. Wykonywał także innych cudów. Więc w zasadzie się objawił. Były tłumy, które go widziały. Chodził po całej okolicy, po kraju, z jednego kraju do drugiego przechodził. Więc się objawił. A tu nagle mówi, że nadchodzi godzina, kiedy się objawił. I pyta go apostoł, ale o co chodzi? Co się stało, że nam się nagle masz objawić? Możemy sobie dopowiedzieć, to te 3 lata to co robiłeś? Nie objawiałeś się? I jakie objawienie nastąpiło? Objawienie miłości na krzyżu. Moi drodzy, kiedy tak stoimy wobec tej tajemnicy, w zasadzie możemy sobie też zadać sami to pytanie. Patrzymy na Jezusa nie pierwszy dzień, nie pierwszy raz. Ale stoimy w zasadzie cały czas przed taką rzeczywistością. Czy należymy do tych, którzy z zobaczą prawdziwe objawienie Jezusa, prawdziwe objawienie Boga. Czy należymy jednak do tych, którzy patrzą na Niego, ale patrząc, jak to mówił Jezus właśnie w swoich przypowieściach, swoimi oczami nie widzą, swoimi uszami słyszą, ale nie rozumieją. I nie poznają, o co w zasadzie chodzi. Miłość miłosierna, zwycięstwo miłości na krzyżu. Miłość lekarstwem, lekiem na grzech. Miłosierdzie, lekarstwem na grzech. A moglibyśmy sobie tak popatrzeć, pomyśleć, że według nas często tym lekiem na grzech jednak nie jest miłosierdzie. Nawet nie chodzi mi o to, żeby rozliczać jeden drugiego miał rozliczać, ale kiedy staniemy w prawdzie wobec samych siebie i zobaczymy swoje słabości, zrobimy rachunek sumienia, czy robimy ten rachunek sumienia, wiemy mniej więcej, gdzie są nasze słabe punkty, gdzie są nasze słabości, gdzie upadamy. I bardzo często niestety zdarza się bardzo naiwne podejście do tego zła, do tego grzechu, który nosimy w sercu. Muszę się poprawić. I tyle. Albo jeszcze nie jest tak źle. Albo wszyscy, albo wielu tak się zdarza. Albo inne podejście. To jest wstyd. Jesteśmy, delikatnie można to nazwać, zniesmaczeni tym, co się nam przydarzyło, albo do czego się posunęliśmy. Może nawet zawiedzeni tym, jak ja mogłem coś uczynić takiego złego. I się wstydzimy. I ten wstyd nas zamyka. Zamyka nas na tyle, że chodzimy z tą ciemnością, z tym grzechem. Nie idziemy do konfesjonału, bo się wstydzimy. Albo jeszcze trzecia możliwość takiego zamknięcia, kiedy reflektujemy nad tą trudnością, nad grzechem, który w nas jest, którego się zdarza nam dopuszczać, częściej, rzadziej, czasem może bardzo często i często to samo, różnie bywa. Ta trzecia rzecz, że jesteśmy zniechęceni, bo tyle razy próbowałem i nie umiem sobie poradzić. Nie wiem, zamykam się, wdziela się w moje serce smutek, zamykam się na otoczenie, zamykam się też na Pana Boga, na łaskę. W zasadzie każda z tych trzech sytuacji zamknięcia się w obliczu własnego grzechu jest zamknięciem się na łaskę. Pierwsza, kiedy mówię, że jeszcze nie jest tak źle. Druga, kiedy... Co mówiłem? Właśnie, kiedy upadam wstyd. I trzecia, kiedy się zamykam, zniechęcam. Mówię, że tego już się nie da. Skoro się nie da, to trzeba to zaakceptować i z tym żyć. Zobaczcie, że takie trzy reakcje, one właśnie nie pozwalają mi wpuścić do mojego serca światła zmartwychwstałego Jezusa. A nawet spojrzeć w ogóle na krzyż Chrystusa, gdzie jest mowa o śmierci, gdzie jest mowa o konfrontacji się, także skonfrontowaniu się także z tym, co trudne. Tylko zamykam się w sobie. I sobie, wiecie, jak się zakręci słoik, gdzie jest trochę powietrza, to tam zaczyna to wszystko się psuć, gnić i tak dalej. I tak samo w moim sercu, w moim życiu. Ale przychodzi genialny pomysł. No muszę się poprawić, bo są przykazania, bo się uczyłem do komunii, bo do bierzmowania, właśnie z seminarium, bo widzę, że jest źle. No i muszę się poprawić, muszę się jakoś wziąć za siebie. No więc biorę się za siebie. Postanawiam jakieś modlitwy, czy jakieś wyrzeczenia. Przychodzę gdzieś do kościoła. Szukam czegoś, co mnie poruszy, co mnie wyrwie. Ale nic nie jest w stanie mnie wyrwać. Bo okazuje się, że za jakiś czas
czas, nawet właśnie wyspowiadał się z całego życia. Ale okazuje się, że to zło, ta gnuśność gdzieś w środku, to co mnie, ten grzech, ciągle siedzi. I chociaż na chwilę zabłyśnie wiosna, bo jakiś czas wytrwał w tym oczyszczeniu przy Panu, jednak potem się okazuje, że znowu się wraca w pokusach, nawet ze zdwojoną siłą, nawet siedmiokrotnie siłą. A ja patrzę na siebie, że ja naprawdę tego zła pragnę, chcę. Z jednej strony widzę, że nie chcę, wiem, że nie chcę, ale nie potrafię sobie z tym poradzić. I grzęznę w tym jeszcze bardziej niż było. To jest jakby analogicznie do tego, co mówił także Jezus, że przychodzi 7 złych duchów na miejsce tego jednego wypędzonego. Jeszcze gorsze. Można byłoby tak, teraz robię dygresję, zrobić sobie takie porównanie, kiedy jest ktoś niegrzeczny. Na przykład właśnie z wychowania, że macie doświadczenie, wiem, że na pewno macie, patrząc na was, to na pewno macie w swoim CV wychowanie dziecka, przynajmniej jednego, może więcej. W każdym razie jest jakieś niegrzeczne dziecko. Można na to dziecko nakrzyczeć, pokazać mu reguły, zasady, zmusić do posłuszeństwa. Ale kiedy te zasady i reguły nikt nie będzie ich sprawdzał, to dziecko może, jeżeli tego nie zrozumie, nie będzie wiedziało dlaczego, to będzie to robiło dalej po swojemu, tak jak mu wygodniej, tak jak mu bardziej się podoba. Moi drodzy, kiedy patrzymy na tę dygresję, dlaczego Pan Bóg zdecydował się, że przez krzyż odpowie na grzech człowieka? Przez miłosierdzie. Dlaczego? Wiele osób, myślę, że każdy powinien mieć takie doświadczenie, właśnie już autentycznego, kiedy się mierzysz ze swoim grzechem, ze swoją słabością. Nie ma tak naprawdę niczego bardziej przekonującego, kiedy stajesz w obliczu Pana Boga, jesteś świadomy zła swoich uczynków i swojej bezradności. Bo to jest chyba pierwszy warunek, który trzeba sobie zdać z tego sprawę. Te 3 jakby mechanizmy, które mnie skutecznie izolują od spojrzenia na krzyż i przyjęcia Jezusa do serca w tym procesie nawrócenia. To jest właśnie, izolują mnie od tego zdania sobie sprawy, że ja jestem bezradny. Kiedy mówię, że sobie jakoś dam radę, to znaczy, że sobie jakoś dam radę, że już nie jest tak źle. Ale okazuje się, że nie, że jest masakra, tragedia. Nie dam sobie rady sam. I w takim uczuciu, w takiej, nawet nie uczuciu, ale stanieczu w prawdzie o bezradności przychodzi Pan Bóg. I chociażby mi się wydawało, Panie Jezu, skaż mnie już, bo nie jestem, jak to mówił prorok Eliasz, nie jestem lepszy od moich przodków, pozwól mi umrzeć. Ukaż mnie, ja już nie mam rady. Nie ma rady na to. Już jestem, jaki jestem, nie dam rady. A wtedy właśnie Pan Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem i przytula cię do swojego serca. Bo wtedy może cię przytulić do swojego serca. Bo skorupa, którą miałeś wokół siebie, opadła. I wtedy jesteś w stanie przyjąć Jego miłosierdzie. I jest możliwe wówczas, że twoje słabości i grzechy, z którymi się borykasz już nawet dłuższy czas, że przyjdzie jakaś rada na to, że przyjdzie jakaś siła, nie wiadomo skąd w tobie, że nie będziesz ich tyle razy już popełniał, bo będziesz miał świadomość, że ty nic nie możesz. Że to tylko łaska Pana Boga w końcu. Jego zbawienie, Jego miłosierdzie. Najbardziej, moi drodzy, dla mnie osobiście, najbardziej przekonującą rzeczywistością czy argumentem o boskości jest boskość Jezusa, ale ogólnie właśnie, że w sakramencie pokuty czy w Kościele, w miłosierdzie jest atrybutem boskim. Właśnie jest ten fakt, że po ludzku, no gdzieś jest ta granica. Ileś razy przekroczyłbym czyjeś jakieś reguły wytyczone, nie wiem, jakieś zasady postępowania, człowiek w końcu straci cierpliwość. I powie mi, nie, słuchaj, nie możesz tak robić. A Pan Bóg przytula mnie do swojego serca i pokazuje mi, ja za Ciebie umarłem. Ja oddałem za Ciebie moje życie. Pokazuje mi swoją miłość. I to, co czyni mnie tak naprawdę bezradnym i bezbronnym, to właśnie dotyk Jego miłości. Kiedy człowiek widzi swoją marność, swój błąd, swój grzech, to, że sobie nie radzi. A Pan Bóg w obliczu tego nie poucza go, nie dociska palcem, tak, masz rację, właśnie taki zły jesteś. Tylko przytula mnie tymi przebitymi gwoźdźmi, rękami. I to jest miłość, która rzeczywiście porywa. To jest miłość, która daje ostatecznie argument, jeżeli człowiek da się przez tę miłość dotknąć, daje mu siłę i daje mu argument, żeby krok po kroku nie chcieć powtarzać tego, z czym sobie tak długo nie radził. Dopiero wtedy, można powiedzieć, jesteśmy w stanie kochać innych, kiedy sami pozwolimy się dotknąć miłości. Kiedy to miłosierdzie, zobaczcie, właśnie to jest sytuacja, kiedy miłosierdzie staje się lekarstwem na grzech. I przychodzi mi, znaczy nie teraz, już tak wcześniej o tym myślałem, ale przychodzi mi na myśl sytuacja z Księgi Rodzaju, sytuacja Kaina. Wiemy, Kain zabił swojego brata, został potem wygnany przez Boga. I Kain mówi, zbyt wielka jest Twoja kara. Kain pojmował to jako karę za bratobójstwo. A Pan Bóg mu jeszcze dał znamie na czoło. I właśnie Kain powiedział, zbyt wielka jest Twoja kara za to, co uczyniłem. Teraz każdy, kto mnie zobaczy, będzie pokazywał palcem, to jest Kain, i będzie mógł mnie zabić. A Pan Bóg powiedział, nie, bo kto podniesie rękę na Kaina, siedmiokrotną karę poniesie. Zobaczcie, zazwyczaj kojarzy nam się Kain z bratobójcą, z człowiekiem, który popełnił wielki grzech. I tyle. Ale ta historia ma jeszcze dalszy ciąg. Pan Bóg pokazuje swoje miłosierdzie także wobec Kaina. I nie chce jego śledzić. I nie mści się na nim. I w zasadzie mamy to samo, widzimy to samo na krzyżu. Pan Bóg pokazuje swoje miłosierdzie wobec każdego z nas i nie mści się na nas. Bo gdyby się zemścił, to byłoby wiadomo, że nasza historia się kończy. Kończy się w tym momencie, w jakim nas zastała. Niedoskonałych, niezbawionych. Ale to Jego miłość miłosierna ma tę siłę, żeby nas wyciągnąć z naszego bagienka, z naszego grzechu. Moi drodzy, Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Wydaje się, że ci, którzy patrząc na Jezusa ukrzyżowanego, zrozumieli. Znaczy właśnie, to jest dla nich przesłanie, żeby zrozumieli, na czym polega objawienie rzeczywiście Jezusa. nie tylko na przyjściu i cudotwórstwie, ale na pokazaniu rzeczywiście miłosierdzia i drogi wyrwania z drogi zła i wskazania drogi dobra i światła. Powstańmy.